Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Zabici, ranni, spalone miejscowości, ponad 100 tysięcy uchodźców. To rzeczywistość gruzińskiego dramatu ostatnich dni. O pomocy najbardziej potrzebującym opowie z Tbilisi dyrektor tamtejszej Caritas, ksiądz Witold Szulczyński. Czym jest bahaizm? To pytanie podejmie kolejna audycja cyklu Wobec Islamu. W sobotnim magazynie 16 sierpnia wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy wakacyjną refleksją księdza Marka Starowiejskiego o ludzkich pretensjach do Pana Boga.
Gliniane naczynia. Człowiecze, kimże ty jesteś, byś mógł spiewać się z Bogiem? Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, który je ulepił, dlaczego mnie takim uczyniłeś? Czyż gawęcarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny? Pisał święty Paweł do chrześcijan w Rzymie. W Księdze Rodzaju mamy plastyczny obraz stworzenia pierwszego człowieka, dzieła rąk bożych, ulepionego z mułu ziemi. Jest to obraz przenośny, ale mówiący, że po pierwsze człowiek jest dziełem bożym i po drugie, że ma tę samą naturę, co całe stworzenie. Bóg nas powołał do bytu, a więc od Niego zależymy. I On ma do nas prawo. Bóg jednak dał nam rozum i wolną wolę. A do natury istoty rozumnej należy to, że ona stawia pytania. I człowiek ma prawo je stawiać, tak jak Maryja postawiła Bogu pytanie, zaskoczona propozycją Boga przekazaną przez archanioła Gabriela. Ale co innego są pytania, a co innego pretensje. Na pytania Bóg odpowiada w różny sposób. Pretensji natomiast jest wiele. I ludzie lubią na Boga zwalać wszystko, i swoje błędy, i innych, że to się tak stało, a to się nie stało, a to się stało inaczej. Te wszystkie pretensje, gdy się zastanowimy, kim jest Bóg, a kim ja jestem, są po prostu śmieszne. Ale są sprawy, które są niezależne od człowieka. Choroba, straszliwy problem cierpienia dzieci. I wtedy cisną się na usta słowa: Panie, dlaczego? I pozostaje wielki żal. Powiedzmy jasno. Na te pytania nie odpowiemy, bo chyba po prostu nie da się na nie odpowiedzieć, przynajmniej tu na świecie. I wtedy pozostaje wiara, że ten, który nie zawahał się za nas wydać swojego Syna, nie sprowadza na nas zła. Taka wiara bywa naprawdę trudna, a wątpliwości mogą trwać nawet całe lata. I czasem dopiero w starości zaczynamy rozumieć w świetle całego swego życia dziwną logikę Bożą. A życie jest podobne do kilimu. Z jednej strony bezsensowna plątanina różnokolorowych nici splątanych bez ładu i składu i zastanawiamy się, jaki głupiec to naplątał. A gdy odwrócimy kilim, na drugą stronę widzimy cudny wzór mieniący się barwami. Taka niespodzianka spotka nas chyba po śmierci, gdy spojrzymy na nasze życie z drugiej strony życia i dostrzeżemy mądrą i logiczną drogę, którą byliśmy prowadzeni do domu Ojca. Niech więc człowiek, gliniane naczynie stworzone przez dobre ręce Ojca, nie wyciąga grożącej ręki przeciw swemu Stwórcy, ale raczej w chwilach zwątpienia niech powie za Tomaszem apostołem: Pan mój i Bóg mój.
Gruzini przeżywają narodowy dramat. Podpisanie przez strony konfliktu na Kaukazie rozejmu nie rozwiązało sytuacji uchodźców. Tym bardziej, że strona rosyjska nadal prowadzi akcje wojskowe. Światowy Program Wyżywienia i Czerwony Krzyż szacują liczbę uciekinierów z rejonów walk na 130 tysięcy. Dyrektor gruzińskiej Caritas, ksiądz Witold Szulczyński, potwierdza, że w Tbilisi jest ich coraz więcej.
Przedwczoraj rano w szkole, która znajduje się niedaleko naszego biura i niedaleko nuncjatury, nie było nikogo, a już wieczorem było 220 uchodźców. Są tutaj miejsca, taki stary szpital, na przykład wojskowy w Tbilisi na peryferiach, gdzie w tej chwili znajduje się około 1800 osób. Wczoraj tam był po południu ksiądz arcybiskup Gdzierowski, nasz nuncjusz apostolski. I ci ludzie nie mają niczego. Śpią na gołej podłodze. Ten budynek był opuszczony. Nie ma tam światła. W warunkach urągających człowiekowi. Wszystkie szkoły, jakieś przedszkola, żłobki, miejsca, gdzie można było tych uchodźców zasiedlić, zostały już praktycznie zapełnione i w tej chwili na peryferiach miasta powstają takie miasteczka namiotowe.
Caritas, która otrzymała już pierwsze wsparcie, robi wszystko, by uchodźcom pomóc. Akcję z własnych środków rozpoczęła równo przed tygodniem.
Jak tylko się pojawili uchodźcy, mamy tutaj piekarnię w Tbilisi, żeśmy wozili im jedzenie, chleb, bułki, taką gruzińską pizzę, to się nazywa haczapuri, a od wtorku uruchomiliśmy w Gledanie, to jest taka peryferyjna dzielnica Tbilisi, stołówkę, tam mieszka 350 uchodźców w jednym miejscu i karmimy ich 3 razy dziennie i potem jeszcze wozimy dla około 600 uchodźców rano i wieczorem posiłek. Rano to jest chleb, jakieś tam pomidory, ser, gotowane jajka, a wieczorem jest to ciepły posiłek, jedno danie, ale gorące z mięsem, bo tam nie ma żadnych możliwości, żeby cokolwiek gotować.
Pracownicy Caritas rozdali dotąd około 8 ton używanej odzieży, otrzymanej z Włoch i ze Szwajcarii. Codziennie rano kupują lekarstwa dla 3 szpitali. Staramy się pomagać, na ile nam wystarcza sił i środków, bo wszystko teraz bardzo drogo kosztuje, a i tak niektórych rzeczy kupić nie można, mówi ksiądz Szulczyński.
Wczoraj nasz pracownik z Kutaisi, gdzie też jest około 100 ludzi, którym pomagamy, to jest drugie co do wielkości miasto w Gruzji, mi dzwonił, że nie ma mąki, a my tam mamy też piekarnię. Dostaliśmy transportem z Polski przedwczoraj, w nocy to było, przyleciał drugi samolot już z Polski, tam było 10 takich dużych kartonów pomocy medycznej dla Caritasu, bo pozostałe to wszystko dla rządu tutaj gruzińskiego, 10 dużych kartonów dla Caritasu i dzisiaj to będziemy rozpakowywali, bo czekamy na dokumentację i też to rozwieziemy po szpitalach, które najbardziej potrzebują tej pomocy.
Zapewnienia o pomocy i konkretne deklaracje darów pieniężnych składają kościelne organizacje charytatywne z różnych krajów. Caritas z Niemiec obiecała 50 tysięcy euro, z Włoch, Hiszpanii i Francji po 40 tysięcy. W chwili obecnej najbardziej jednak pomagają Włosi.
Mamy tam dużo znajomych, ja osobiście mam mnóstwo znajomych, przyjaciół we Włoszech, to są parafie, jakieś organizacje, asocjacje, osoby prywatne, karytasy diecezjalne i ci wszyscy ludzie codziennie nam tutaj przysyłają po kilkanaście nawet e-maili, SMS-ów, zbierają pieniądze w parafiach, deklarują konkretną pomoc, pierwsze pieniądze już zostały wysłane na nasze konto i muszę powiedzieć, że to wszystko nam daje bardzo wiele takich chrześcijańskiej nadziei, że chociaż jesteśmy daleko, to jednak jest bardzo dużo ludzi, którzy spieszą nam z pomocą. Znam tych ludzi osobiście i wiem, że czasami są to ludzie naprawdę biedni. Dla nich 25 euro to jest też duża ofiara. Oni muszą na pewno potem oszczędzać przez wiele dni, żeby te 25 euro wysłać, ale są tutaj z nami i za to chciałbym wszystkim podziękować. Chciałbym podziękować Caritasowi Polskiemu za to, co tam organizuje w Polsce i za tą pierwszą pomoc, którą żeśmy otrzymali, a także rząd polski, kancelaria prezydenta. Wiem tutaj od przyjaciół z ambasady polskiej, że tych samolotów było 2, że będą następne, prawdopodobnie gruzińskie dzieci pojadą do Polski na jakieś tam wakacje.
Oprócz otwartości serc krzepiącej nadzieję, nie brak niestety i ludzi, którzy sytuację nagłej potrzeby próbują wykorzystać. Nawet pomagając, chcą osiągnąć własne cele.
To mówię z goryczą, że są też takie sytuacje, że są mi trochę nieprzyjemnie, bo na przykład ktoś nam tu dzisiaj proponował, że nam przyśle tam coś, pod warunkiem, że weźmiemy coś innego, co jest nam niepotrzebne. Taka sprzedaż wiązana. Albo weźmie wszystko, nawet jak ci część tego jest niepotrzebna, albo nie dostaniesz niczego. Wprost nam tak dzisiaj tu jedna pani powiedziała, nie chciała mówić z jakiego kraju, jak się nazywa, ale muszę powiedzieć, że ciśnienie mi skoczyło na 200, bo to w takiej sytuacji robić takie propozycje jest po prostu nieludzkie, już nie mówię o tym, że nie chrześcijańskie.
Dyrektor gruzińskiej Caritas uruchomił wszystkie możliwe środki. W sytuacji nadzwyczajnych potrzeb wspiera go również przedstawiciel Watykanu, jak i miejscowa hierarchia kościelna.
kiedy rozpoczął się ten konflikt, to naprawdę pracujemy po 12, po 14, po 18 godzin na dobę, bo jest taka sytuacja, że to są wakacje i część naszych pracowników była na wakacjach i nie może wrócić do Tbilisi. Bo główna droga, która idzie od morza do Tbilisi, jest ciągle zamknięta, zablokowana przez wojska rosyjskie, które tam stoją i po prostu ci ludzie nie mogą wrócić. Jest nas tu naprawdę niewiele, ale staramy się pracować na ile możemy i dać z siebie i od Caritasu naprawdę wiele. Bardzo dużo nam tu pomaga nuncjusz apostolski, który wrócił pośpiesznie z wakacji, kiedy konflikt się rozpoczął. Oczywiście administrator apostolski też na miejscu.
Ksiądz Witold Szulczyński podkreśla, że przeżywana tragedia jednoczy naród. Z pomocą, mimo własnego niedostatku, spieszą również sami Gruzini.
Muszę powiedzieć, że bardzo mnie wzrusza solidarność tutaj miejscowych ludzi, Gruzinów, którzy widząc, że przybywają na przykład do tej szkoły obok naszej nuncjatury uchodźcy, spieszyli z kotami, z prześcieradłami, ktoś tam już jakiś materac, jakieś reklamówki jedzenia, ziemniaki. To są czasami bardzo biedni ludzie, ale dzielą się tym, co mają. I myślę, że to jest naprawdę budujące i wzruszające i świadczy o tym, że chociaż przez 70 lat Kościół prawosławny czy katolicki był tu uciskany, to mimo wszystko te wartości chrześcijańskie, ludzkie przetrwały i myślę, że to jest też coś naprawdę bardzo pięknego i wartościowego. Jeszcze raz pozdrawiam wszystkich Tbilisi, wszystkim Bóg zapłać za pomoc, za pamięć i prosiłbym o modlitwy za tych ludzi, którzy stracili najbliższych, którzy stracili domy, dobytek całego życia, za tych, którzy zginęli, za tych, którzy są ranni w szpitalach. Byłem tu w szpitalu, widziałem, jaka jest sytuacja i za nas, którzy tutaj pracujemy i spieszymy im z pomocą. Bóg zapłać jeszcze raz i szczęść Boże.
Kierujący gruzińską Caritas ksiądz Witold Szulczyński dziękuję za wszelką okazywaną pomoc. Można się w nią nadal włączać za pośrednictwem polskiej Caritas. Szczegóły w placówkach tej organizacji lub na stronie www.caritas.pl.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Paraislamskie ugrupowania, bahaizm. W dziejach islamu, jak w każdej religii, występują liczne tendencje synkretyczne. Jednym z takich przykładów jest bahaizm, czyli nowa religia, która powstała w kontekście islamu szyickiego. Jego założycielem jest urodzony w Teheranie Mirza Husajn Ali Nuri, który przyjął przydomek Baha'ullah, co oznacza blask Boga. Od niego pochodzi nazwa religii, której początki sięgają 1863 roku. Geneza i historia bahaizmu jest ściśle związana z poprzedzającym ją innym ruchem religijnym, babizmem, który w 1844 roku założył Ali Muhammad z Shirazu, uznający siebie za bramę prowadzącą do poznania Boga, czyli za tak zwanego Baba. Stąd też wzięła się nazwa ruchu. Wpisując się w tradycję szyicką, Bab głosił nadejście Mahdiego, krytykował prawo szariatu w jego tradycyjnej postaci, a na miejsce Koranu wprowadził własne dzieło zatytułowane Bajan, czyli objawienie, w którym zawarł podstawy swojej religii. Wypracował w niej przede wszystkim nową teorię etyczną, według której miało powstać sprawiedliwe państwo o charakterze teokratycznym. Wśród wielu reform społecznych Bab podkreślał równouprawnienie kobiet i odrzucał poligamię. Mimo odłączenia się od islamu, babizm zachował w znacznej mierze jego spuściznę, w której wiele miejsca zajęła symbolika i elementy mistyczne. Zasady babizmu zostały przez uczonych szyickich potępione, a Ali Muhammad został w 1850 roku stracony za głoszenie zasad niezgodnych z ortodoksyjnym islamem. Prześladowania dotknęły także wyznawców babizmu, a nade wszystko wiernego ucznia i aktywnego propagatora babizmu Nuriego, który po wydaleniu z Persji w 1852 roku przeniósł się do Bagdadu. Tam, ogłaszając się zapowiadanym przez Baba Mahdim, założył swoją religię. Dążąc do nadania jej uniwersalnego charakteru, usiłował połączyć najlepsze elementy z powstałych wcześniej 8 religii, m.in. chrześcijaństwa i islamu. Zgodnie z ogromnym znaczeniem symbolicznym liczby 9 w jego koncepcji, to właśnie bahaizm miał być tą dziewiątą, najdoskonalszą z wszystkich religii. Bahá'u'lláh przyjął prawdy zawarte w świętych księgach wielkich religii światowych, ale umieścił je niżej w ustanowionej przez siebie hierarchii. Koran miał dla niego znaczenie symboliczne i alegoryczne. Najpełniejsze objawienie Bożej woli zostało, jego zdaniem i według bahaistów, zawarte w dziele Kitab al-Aqdas, czyli Najświętszej Księdze, która jest dopełnieniem księgi babizmu, wspomnianego wcześniej Bayan. W swej nauce Bahá'u'lláh zdecydowanie występował przeciw wszelkim konfliktom i wojnom. Bahaizm, podobnie jak babizm, został uznany przez uczonych muzułmańskich za niezgodny z ortodoksją islamską, a jego zwolenników prześladowano. Sam Bahá'u'lláh został aresztowany i zmarł w 1892 roku. Nowym przywódcą został jego syn, Abbas Efendi, jako Abdul Baha, którego po śmierci zastąpił jego wnuk, Shoghi Efendi. Śmierć tego ostatniego w 1957 roku pociągnęła za sobą zmianę struktury organizacyjnej bahaizmu. Miejsce jednoosobowego zarządzania zajęła 9-osobowa rada pod nazwą Powszechny Dom Sprawiedliwości z siedzibą w Hajfie. Niższy poziom zajmuje Narodowa Rada Duchowa, odpowiedzialna za rozwój ruchu na terenie danego kraju. Najniżej znajduje się Lokalna Rada Duchowa, która zajmuje się sprawami miejscowej wspólnoty. Doktryna bahaizmu ma charakter praktyczno-etyczny. Jej podstawą jest tak zwany dodekalog, czyli zbiór 12 zasad, które ustanowił Bahá'u'lláh. Dominują w nich cele humanitarne i społeczne, takie jak jedność rodzaju ludzkiego i równość płci. Spośród innych postulatów bahaizmu należy wymienić propozycję ustanowienia wspólnego, ponadpaństwowego rządu, sądu rozjemczego, wspólnej waluty oraz uznanie powszechnie obowiązującego języka. Wyznawcy bahaizmu wierzą w osobowego Boga, który troszczy się o swoje stworzenie, lecz jest niepoznawalny. Zadaniem człowieka jest posłuszne uwielbienie Boga i praca dla dobra innych. Bahaizm uważa się za religię posiadającą najbardziej aktualne objawienie Bożej woli. Dlatego nazywany jest przez swoich wyznawców koroną wszystkich religii świata. Cechą charakterystyczną bahaizmu wydaje się w tym względzie koncepcja tak zwanego objawienia progresywnego lub cyklicznego. Ten rodzaj objawienia ma odpowiadać aktualnemu poziomowi rozwoju ludzkości, wyznaczając jej nowe cele. Ponieważ Bahá'u'lláh ostro krytykował obrzędy i ceremonie, kult w bahaizmie jest bardzo ograniczony. Podkreśla się natomiast rolę modlitwy i medytacji, przy czym modlitwę odmawia się o jednej z trzech pór dziennie. Obecnie bahaizm stanowi około 7-milionową wspólnotę wyznawców rozsianych po całym świecie. Centrum religii stanowi Hajfa, gdzie znajduje się najważniejsza świątynia bahaicka z mauzoleum Bahá'u'lláh. Mimo iż bahaizm jest spadkobiercą i kontynuatorem babizmu, to jest jednak stosunkowo młodym zjawiskiem religijnym, które charakteryzuje się dużym dynamizmem. Na jego popularność wpływa kilka czynników. Najważniejszym wydaje się uniwersalny charakter przesłania bahaickiego, w którym znajduje się wiele elementów humanitaryzmu. Atrakcyjności nadaje mu również brak silnych struktur instytucjonalnych i stosunkowo niewielka liczba wyznawców, co daje poczucie wspólnoty, pomagające zniwelować charakterystyczne dla współczesnych czasów anonimowość i osamotnienie. Nie bez znaczenia jest popularny w dobie globalizacji synkretyczny charakter bahaizmu i jego dążenie do unifikacji systemów religijnych świata. W niektórych krajach islamskich wyznawcy bahaizmu są represjonowani z racji swej nieortodoksyjności.
Tu Radio Watykańskie. Audycją Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, werbisty, kończymy sobotnie wydanie magazynu. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.